Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Ich instytucje podejmą każdy możliwy wysiłek, aby chronić nieletnich, apeluje papież w Światowym Dniu Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci.
Europa nie może pozwolić sobie na żaden kryzys, powiedział Franciszek do ambasadora Unii Europejskiej przy Stolicy Apostolskiej Jana Tombińskiego z okazji wizyty pożegnalnej.
Nauka nie daje nam dowodów na istnienie Boga, ale to, co dzięki niej odkrywamy, stanowi zachętę do dociekań na jego temat, uważa tegoroczny laureat Nagrody Templetona, amerykański genetyk Francis Collins.
12 czerwca witają Państwa ksiądz Paweł Pasierbek
i Łukasz Sośniak.
Zapraszamy na serwis informacyjny.
W Światowym Dniu Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci papież Franciszek na Twitterze apeluje o ochronę nieletnich. Wiele dzieci jest zmuszanych do pracy nieodpowiedniej do ich wieku, która pozbawia ich dzieciństwa i zagraża ich integralnemu rozwojowi. Apeluje do instytucji, aby podjęły każdy możliwy wysiłek, by chronić nieletnich, napisał papież Franciszek.
Natomiast przed południem Ojciec Święty przyjął na audiencjach prywatnych w domu Świętej Marty między innymi prefekta Kongregacji do spraw Ewangelizacji Narodów, kardynała Luisa Antonio Tagle oraz Jana Tombińskiego, ambasadora Unii Europejskiej przy Stolicy Apostolskiej z okazji zakończenia misji.
Spotkanie z Ojcem Świętym było bardzo rodzinne. Razem z ambasadorem papieża odwiedzili wszyscy jego bliscy, w tym 10 dzieci Jana i Agnieszki Tombińskich oraz wnuki. Franciszek, jak to zresztą robi podczas publicznych wystąpień, poprosił moją rodzinę o modlitwę w jego intencji, mówi Jan Tombiński.
Wizyta pożegnalna u papieża ma charakter bardziej nieformalny, nie tak jak przy składaniu listów uwierzytelniających, gdy ambasador, który się przedstawia papieżowi, jest we fraku i jest przyjmowany całym anturażu papieskiego domu. Dzisiejsza wizyta pożegnalna miała miejsce w domu Świętej Marty, tam gdzie papież w tej chwili mieszka, i uczestniczyła w niej cała rodzina, więc jesteśmy dużą rodziną, było nas w sumie 16 osób. Papież był bardzo rozluźniony, zadowolony, widząc dużą rodzinę, widząc uśmiechnięte wokół siebie osoby. Dziękowałem papieżowi za wsparcie dla idei integracji europejskiej, a papież mówił o konieczności jedności europejskiej, ponieważ gdyby znowu Europa pogrążyła się w jakimś kryzysie, to będzie to dramatyczne, miało konsekwencje i dla społeczeństw europejskich, ale także i dla innych części świata.
Co 10. dziecko na świecie zmuszane jest do pracy. Choć w ciągu minionych 20 lat sytuacja w tym względzie uległa poprawie, to na świecie wciąż pracuje ponad 150 milionów nieletnich. Połowa z nich to ofiary procederu niewolnictwa. Dziś przypada Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci.
W ciągu ostatnich dwóch dekad liczba pracujących dzieci wprawdzie zmniejszyła się na świecie o 100 milionów, jednak ostatnie lata nie przynoszą już większych sukcesów w walce z tym procederem. Wskazuje na to Francesco Dovidio z Międzynarodowej Organizacji Pracy.
Aktualnie na świecie pracuje 152 miliony dzieci, z czego 88 milionów stanowią chłopcy, a 64 miliony dziewczynki. Zdecydowana większość zatrudniona jest w rolnictwie, na różnego rodzaju plantacjach i farmach, przyczyniając się do poprawy rodzinnego budżetu. Trzeba jednak podkreślić, że aż 73 miliony dzieci pracuje w bardzo trudnych warunkach i wykorzystywana jest do niewolniczej pracy. Mowa tu przede wszystkim o prostytucji nieletnich, sprzedawaniu dzieci jako służących bogatym rodzinom w zamian za darowanie długów i wykorzystywaniu ich w konfliktach zbrojnych. Budowa lepszego świata po pandemii musi oznaczać także walkę z procederem pracy dzieci.
Praca nieletnich jest najbardziej rozpowszechniona w Afryce, jednak także w Pakistanie czy Indiach, gdzie analfabetyzm jest zjawiskiem powszechnym. Tysiące dzieci zamiast chodzić do szkoły musi pracować, bo zapewnia to im codzienne pożywienie. Edukacja jest antidotum na walkę z pracą nieletnich, mówi dr Helena Pys, kierująca w Indiach ośrodkiem rehabilitacji trędowatych. Działa przy nim szkoła, która wykluczonym dzieciom daje szansę na lepsze jutro. Wiele z nich, zanim trafiło do Dziwodaja, pracowało czy żebrało na ulicach.
Kiedy widzi się dzieci na zwykłej indyjskiej ulicy, średnio w wielkim mieście, to można zobaczyć dwie kategorie. Dzieci kwiaty, które są przywożone do szkoły w eleganckich mundurkach z dużym plecakiem, który czasem nawet niesie ktoś, jakaś służąca, służący. I dzieci, które włóczą się po mieście, najczęściej brudne, podarte, ale też często pracujące, roznoszące herbatę, sprzątające na czyjeś polecenie, bo pomagają w sklepach. Żałość bierze, że te dzieci nie mogą zdobyć najmniejszej edukacji. Edukacja niewątpliwie pomaga w uświadomieniu sobie, kim jestem, jakie są moje prawa. I młodzi ludzie, którzy zdobędą nawet edukację na poziomie 8 klasy, już sobie poradzą w wielu sytuacjach. Edukacja daje możliwość zdobycia informacji, na co mogę liczyć, jakie są moje prawa i o co się mogę upomnieć.
Praca dzieci jest w Brazylii prawdziwą plagą, aż 61% młodych ludzi jest w tym kraju wykorzystywanych jako nielegalna siła robocza, choć jest to zakazane przez konstytucję. W związku z przypadającym dziś Światowym Dniem Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci, brazylijscy biskupi modlą się w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej z Aparecidy o powstrzymanie tego zjawiska. W czasie pandemii trzeba mu zapobiegać bardziej niż kiedykolwiek, napisali w liście z okazji tego dnia.
Pracujące dzieci w Brazylii najczęściej oprócz wyniszczającego wysiłku doświadczają także braku dostępu do edukacji, bieżącej wody i urządzeń sanitarnych. Ponadto w ostatnich latach aż 279 dzieci i młodych ludzi zginęło w wyniku podejmowania nielegalnego zatrudnienia. Wypadkom przy pracy uległo prawie 30 tysięcy dzieci, a niecałe 47 tysięcy doznało trwałego uszczerbku na zdrowiu.
Kościół lokalny w Republice Środkowoafrykańskiej angażuje się w uwrażliwienie ludności na zachowania pozwalające uniknąć zarażenia koronawirusem. Tak opisuje jeden z ważnych nurtów jego obecnej działalności włoski misjonarz karmelita ojciec Aurelio Gacera. Sytuacja w tym kraju nadal jest dramatyczna, nie ma wytchnienia od wojny partyzanckiej. Ludność nie może polegać ani na oddziałach ONZ, ani na miejscowych siłach zbrojnych.
Dodatkowym problemem Republiki Środkowoafrykańskiej jest znaczny wzrost zarażeń koronawirusem. Na początku marca było jedynie 8 przypadków, dzisiaj liczba sięgnęła prawie 2000. Kraj jest dość rozległy, liczba ludności niewielka, bardzo skromne są środki, a szczególnie baza zdrowotna jest bardzo zniszczona. Pomoc przechodzi przez struktury parafialne. Rozdano maseczki ochronne i rękawiczki oraz żywność, szczególnie dla osób najsłabszych, starszych i niepełnosprawnych.
Ojciec Gazera odniósł się także do dokumentu, który zawiera zalecenia biskupów Unii Europejskiej oraz hierarchów afrykańskich skierowane do przedstawicieli rządów i polityków obydwu kontynentów na temat promocji sprawiedliwego, odpowiedzialnego oraz zorientowanego na osobę partnerstwa.
Interesujące jest to, że z jednej strony konferencje episkopatów Afryki są bardzo wrażliwe i uważne na doświadczenie każdego kraju, pozostają często jedynym zrównoważonym i poważnym głosem przeciwko korupcji oraz tragediom, które mają miejsce w różnych krajach Afryki. Z drugiej strony Europa niesie ze sobą bagaż chrześcijańskich korzeni i stara się pomagać na różne sposoby. Teraz spotkanie tych dwóch rzeczywistości może pomóc krajom afrykańskim w ewolucji i zmianie kierunku, w którym wiele z nich wyruszyło. Można zatem podjąć działania w zakresie walki z korupcją, promowania sprawiedliwości, opcji na rzecz ubogich, zobowiązania do odpowiedzialności, solidarności, ochrony stworzenia, stanowiących wyzwanie dla wszystkich krajów, zwłaszcza tych afrykańskich, które są bardzo bogate i jednocześnie bardzo biedne z powodu złego zarządzania zasobami.
Nauka nie daje nam dowodów na istnienie Boga, ale to, co dzięki niej odkrywamy, stanowi zachętę do dociekań na temat Boga, uważa Francis Collins, jeden z czołowych amerykańskich genetyków, znany z przełomowych odkryć w dziedzinie chorób genetycznych. Jest on tegorocznym laureatem Nagrody Templetona.
Na przełomie tysiącleci kierował on międzynarodowym projektem poznania ludzkiego genomu. Od 9 lat stoi na czele Narodowych Instytutów Zdrowia w Stanach Zjednoczonych.
Francis Collins jest wielkim orędownikiem dialogu nauki i wiary. Za przykładem innych chrześcijańskich naukowców twierdzi, że Bóg przekazał człowiekowi dwie księgi, Biblię i stworzenie.
To właśnie promowanie dialogu wiary i nauki zadecydowało o przyznaniu Francisowi Collinsowi nagrody Templetona. Amerykański lekarz i genetyk zauważa, że jednym z najlepszych miejsc do praktykowania tego dialogu jest Papieska Akademia Nauk, której od 2009 roku jest członkiem. Jednakże do takiego dialogu, do szczerych dociekań na temat Boga i natury jest wezwany każdy z nas, mówi Francis Collins.
Czyż istnieje ważniejsze pytanie, z którym powinniśmy się zmierzyć podczas naszego krótkiego pobytu na tej planecie, niż to, czy istnieje Bóg i czy się o mnie troszczy? Wystrzegałem się tego pytania przez 25 lat mojego życia, ale nie byłem z tego zadowolony. Nie wiedziałem, na czym się oprzeć w poszukiwaniu odpowiedzi. Myślałem, że i tak nigdy ich nie znajdę, więc lepiej nie tracić czasu i zająć się czymś innym. W pewnym momencie moje oczy się jednak otworzyły na to, że istnieje możliwość poważnego zgłębiania tego pytania i że prowadzi to do ciekawych wniosków na temat nas samych i Boga. Były to na pewno najważniejsze dociekania w moim życiu. Badałem ludzki genom, prowadziłem badania nad nowotworami, anemią sierpowatą, chorobą serca i wieloma innymi, ale najważniejsze badania dotyczyły tego osobistego pytania, czy Bóg istnieje i o mnie się troszczy. Odkryłem, że odpowiedź na to pytanie jest pozytywna. Dlatego zachęcam wszystkich, którzy nie mieli czasu zajmować się tym pytaniem, by to zrobili. Niech zaczną od Ewangelii Świętego Jana, a jeśli potrzebują dodatkowych, aktualnych informacji, jak ludzie, którzy wierzą w naukę, mogą też poważnie traktować wiarę, niech zajrzą na stronę internetową Biologos albo do mojej skromnej książki, by zobaczyć, jak wyglądała moja droga i czy ich to przekonuje.
Ziarna słowa.
Stulecie urodzin świętego Jana Pawła II.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Paschalne misterium śmierci i zmartwychwstania Syna Bożego nadało ludzkiej historii nowy bieg. Jeżeli obserwujemy w niej bolesne znaki działania zła, to mamy pewność, że ostatecznie nie może ono zapanować nad losami świata i człowieka. Nie może ono zwyciężyć. Ta pewność płynie z wiary w miłosierdzie Ojca, który tak umiłował świat, iż Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Dlatego dziś pozwala nam dostrzec źródło tej siły, dzięki której nawet najcięższe doświadczenia nie były w stanie oderwać nas od miłości Boga. Dzięki wierze w Boże miłosierdzie trwała w nas nadzieja. Nie odnosiła się ona jedynie do społecznego odrodzenia i przywrócenia godności człowiekowi w wymiarach doczesności. Nasza nadzieja sięga o wiele głębiej, kieruje się ku Bożym obietnicom, które wykraczają daleko poza doczesność.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.